Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam do zapoznania się z dzisiejszą sprawą. Nim jednak przejdę do omawiania dzisiejszej historii, chciałam Wam polecić kanał Naśladowca na YouTubie. Link znajdziecie pod filmem. Autorką tego kanału jest Karolina, która przez cały grudzień codziennie będzie wrzucała na swój kanał historie kryminalne. I warto odsłuchiwać wszystkie odcinki, ponieważ każdego roku w grudniu Karolina organizuje taką właśnie akcję. Filmy pojawiają się codziennie, a dochód z reklam przeznacza na akcje charytatywne. I w tym roku dochód zostanie przekazany na zrzutkę, z której pieniądze przeznaczone są na nagrodę dla osoby, która przekaże informacje na temat tego, co stało się z zaginioną 27, a właściwie już prawie 28 lat temu Anią Jałowiczor. Dlatego prosiłabym Was, byście w miarę możliwości starali się nie tylko oglądać te odcinki, ale też nie pomijać reklam. Jutro są Mikołajki, więc może z tej okazji również zechcecie wpłacić jakiś drobny datek na tę zrzutkę. Jeżeli zerkniecie na kanał Karoliny, to też bardzo Was proszę o zostawienie jakiegoś miłego komentarza i dajcie może znać, że przychodzicie ode mnie. Będzie mi bardzo miło. Przypomnę Wam również, że po przekroczeniu 40 tysięcy subskrypcji pojawi się na moim kanale Maraton Kryminalny. Dlatego jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to bardzo serdecznie Was do tego zapraszam. A tymczasem przechodzę już do treści dzisiejszego odcinka. Zapraszam. Kiedy w mediach pojawiają się informacje o tym, że doszło do zbrodni, zazwyczaj kierujemy nasze myśli w stronę rodzin ofiar, w stronę ich rodziców, partnerów, dzieci. Ale kiedy ktoś ginie z rąk bliskiej osoby, trudno nam zrozumieć, jak to możliwe, że osoba, która jeszcze niedawno zdawała się być najbliższa, posuwa się do odebrania życia. Aby poznać dzisiejszą historię, przenieśmy się do Lubania w województwie dolnośląskim. Lubań to niewielkie miasteczko z liczbą ludności przekraczającą niewiele ponad 21 tysięcy mieszkańców. Może nie każdy się tu zna, ale z pewnością idąc ulicą często mija się osoby, które widziało się już niejednokrotnie wcześniej. W takim społeczeństwie w 1993 roku przyszła na świat Kamila Kruczkowska. Jej mama, Violetta, otoczyła ją ogromną miłością. Dziewczynka była radosnym dzieckiem otoczonym miłością rodziców, a także babci. Niestety szczęśliwe dzieciństwo Kamili nie trwało długo. Jako mała dziewczynka, gdy miała zaledwie 4 latka, straciła tatę, który zmarł na nowotwór. Musiał to być ogromny cios zarówno dla kilkuletniej dziewczynki, jak i dla jej mamy, która od tej pory musiała sama przejąć obowiązki rodzicielskie i zapewnić córce jak najlepsze warunki materialne, ale i emocjonalne wsparcie. Możemy się domyślić, że mama dała z siebie wszystko, ponieważ Kamila miała w dorosłym życiu bardzo silną więź z mamą. Jako 13-latka Kamila została starszą siostrą, kiedy na świat przyszła Natalka. Spora różnica wieku między dziewczynkami nie była żadną przeszkodą w nawiązaniu bliskich relacji między siostrami. Kamila była bardzo opiekuńcza w stosunku do siostry, opiekowała się nią i pokazywała jej świat. Mała Natalka uwielbiała starszą siostrę. Gdy Kamila w 2012 roku ukończyła liceum, nadeszła pora, by podjąć decyzję dotyczącą przyszłości. Dziewczyna była bardzo ambitna i chciała zdobyć wyższe wykształcenie, które ułatwiłoby jej start w dorosłe życie. Z uwagi na to, że jej zdolności i zainteresowania związane były raczej z przedmiotami ścisłymi, podjęła decyzję o tym, że spróbuje swoich sił na Politechnice Wrocławskiej, a dokładniej na kierunku chemia. Przez 5 lat Kamila skupiała się na nauce, starała się też jak najczęściej odwiedzać swoją rodzinę w Lubaniu. W 2016 roku dziewczyna przygarnęła pieska ze schroniska, jednak nie mogła się od razu w pełni nim zająć, ponieważ w czasie studiów nie miała ku temu warunków, dlatego poprosiła mamę, by przez kilka miesięcy opiekowała się jej pieskiem, a gdy Kamila skończy już studia, natychmiast sama się nim zajmie. Chciała po prostu, by pies nie musiał dłużej przebywać w schronisku. Mama bardzo chętnie przyjęła pod swój dach pieska, a kiedy Kamila przyjeżdżała na weekendy do domu, spędzała mnóstwo czasu z mamą, siostrą, babcią i psem, który wabił się Drops. W 2017 roku Kamila ukończyła studia i obroniła pracę magisterską. Natychmiast powróciła do rodzinnego miasta, kochała to miejsce i z nim wiązała swoją przyszłość. Twierdziła, że Wrocław jest za dużym miastem, nie czuła się tam dobrze, tak jak w rodzinnym Lubaniu. W lipcu 2017 roku 24-latka rozpoczęła staż w miejscowym sanepidzie. Bardzo ją ten staż cieszył, ponieważ była to praca związana z jej zawodem, a ponadto Kamila liczyła też na to, że po zakończeniu stażu będzie miała szansę na otrzymanie stałej pracy. Jej życie zawodowe zaczęło się wręcz doskonale. Aby ułatwić córce start i pozwolić jej na więcej niezależności, pani Violetta, mama Kamili, podarowała jej mieszkanie. 2 pokoje z kuchnią i łazienką w kamienicy przy ulicy Kopernika. Mieszkanie było częściowo umeblowane. Młoda kobieta musiała dokupić jeszcze kilka rzeczy do mieszkania. Nie spieszyła się z tym, była młoda, a to, co najpotrzebniejsze, było już na wyposażeniu mieszkania. Kamila sama się utrzymywała, była bardzo zaradna. W wieku 24 lat miała już mieszkanie, ukończone studia, zaczęty staż i był to moment, w którym zaczęła myśleć o tym, by rozpocząć jakiś poważny związek. Bliscy wspominali, że Kamila zawsze chciała wyjść za mąż, mieć dzieci i przeżyć prawdziwą miłość. Już jako mała dziewczynka opowiadała swojej babci o tym, jak chciałaby wyglądać w dniu swojego ślubu. Ale Kamila nie miała chłopaka, a od tego wypadałoby zacząć, jeśli planowała założyć rodzinę. Wkrótce wyglądało na to, że los się do Kamili uśmiechnął. Jeszcze latem 2017 roku na imprezie poznała Artura. 34-letni mężczyzna ze wsi Kościelnik, znajdującej się zaledwie kilka kilometrów od Lubania, wydawał się być chłopakiem interesującym. Artur mieszkał w bloku wraz z mamą i niepełnosprawnym ojcem. Kamila zaczęła się z nim spotykać. Początkowo Artur przyjeżdżał do niej, widywali się prawie codziennie, jednak z czasem ustalili, że łatwiej będzie im po prostu zamieszkać razem. Artur przeprowadził się do Kamili, umówili się, że będą wspólnie opłacali mieszkanie, rachunki i jedzenie. Artur nie miał stałej pracy, pracował dorywczo w firmie budowlanej, był malarzem i budowlańcem. Nosił pseudonim Pędzel. Jakiś czas wcześniej wrócił z pracy zarobkowej z Niemiec. Próbował więc odnaleźć się teraz w polskich realiach. Czasem pracy było więcej, czasem mniej, ale nie to było głównym problemem. Na pierwszy rzut oka wyglądało na to, że przed Kamilą rozciąga się świetlana przyszłość. Była samodzielna, w pobliżu mieszkała jej mama, a także babcia. Mogła liczyć na ich wsparcie, a jednocześnie w tak młodym wieku prowadzić samodzielne życie. Znajomi wspominali, że Kamila była bardzo zakochana w Arturze. Ale i Artur nie widział poza Kamilą świata. Mówiono, że był o nią niezwykle zazdrosny i kontrolujący. Początkowo być może dziewczyna myślała, że to opiekuńczość, dowód jego miłości. Znajomi widzieli, że Kamila nie ma już czasu dla nich, nie spotyka się z nimi i obawiali się, że to być może wpływ Artura, który próbuje całkowicie przejąć kontrolę nad jej życiem. Chłopak opowiadał swoim znajomym, że jest zakochany, że bardzo kocha Kamilę i jest z nią niezwykle szczęśliwy. Dziewczyna natomiast żaliła się bliskim, że Artur nie traktuje jej zbyt dobrze. Kiedy próbowała rozmawiać z mamą, ciocią, babcią czy też koleżankami, Artur nie odstępował jej na krok. Chciał wiedzieć, o czym Kamila rozmawia. Dziewczyna, dotąd bardzo związana z koleżankami z liceum, nagle przestała się z nimi spotykać. Nie miała dla nich czasu, ponieważ Artur bardzo chciał, by spędzała z nim właściwie każdą wolną chwilę. Nawet kiedy mieszkała i studiowała we Wrocławiu, spędzała z koleżankami z Lubania więcej czasu niż po powrocie do rodzinnego miasta. Arturowi z czasem zaczęło przeszkadzać już nawet to, że dziewczyna utrzymywała kontakt ze znajomymi, ale denerwował się również wtedy, gdy odwiedzała swoją mamę i siostrę lub babcię. Kamila starała się łagodzić konflikty, jednak z czasem zorientowała się, że jej chłopak nie jest taki, jak początkowo myślała. Sąsiedzi pary widzieli, jak Kamila i Artur codziennie chodzą na spacer z psem, którego dziewczyna przygarnęła ze schroniska. Trzymali się za ręce, wyprowadzali tego pieska na spacer, przytulali się i bardzo dużo śmiali. Jednak to było tylko to, co sąsiedzi widzieli na zewnątrz. Prawda była jednak nieco inna. Artur był niezwykle kontrolujący i zazdrosny o Kamilę i po kilku miesiącach znajomości dziewczyna została niemal całkowicie odcięta od znajomych. Ponadto Artur nie miał stałej pracy, pracował raczej dorywczo, mieszkał z Kamilą i w dużej mierze był na jej utrzymaniu. Dziewczyna szybko zorientowała się również, że jej partner ma poważne problemy z nadmiernym spożyciem alkoholu. W związku z tym kilkukrotnie próbowała się z nim rozstać. Wracał wówczas na dzień czy dwa do mieszkających w pobliskim kościelniku rodziców, by następnie błagać Kamilę o to, by do niego wróciła. Ta ulegała jego prośbom, ale kiedy w styczniu 2018 roku dowiedziała się o tym, że Artur był wcześniej czterokrotnie karany za kradzieże i napaści, a było to w latach 2009-2010, postanowiła rozstać się z nim definitywnie. Wyrzuciła go ze swojego mieszkania i nie przejmowała się żadnymi jego tłumaczeniami. Artur ponownie zaczął prosić ją o wybaczenie, ale Kamila uznała, że nie wybaczy mu kłamstwa w takiej sprawie, ale również i tego, że jej chłopak w ogóle był zdolny do popełniania takich czynów, czyli nie była w stanie wybaczyć zarówno kłamstwa, jak i kradzieży, których dopuścił się jej chłopak. Kamila przestała odbierać telefony i odpisywać na SMS-y od byłego chłopaka. Jedyną odpowiedź, jakiej udzieliła mu w wiadomości tekstowej, było przypomnienie mu, że jest jej winien 800 zł z tytułu opłat za mieszkanie, ponieważ wcześniej umówili się, że wspólnie będą partycypować w poniesionych wydatkach, ale on się nie wywiązywał. W tym czasie dziewczyna uznała, że lepiej będzie dla niej, jeśli zacznie się spotykać z kimś innym i wkrótce przez internet poznała nowego chłopaka, z którym wymieniła kilka wiadomości. Nie spotkała się z nim, choć planowali to za jakiś czas zrobić. W tym czasie zakończył się również jej półroczny staż w sanepidzie i otrzymała ofertę stałego zatrudnienia. Była bardzo szczęśliwa, ponieważ tak szybko, zaraz po studiach, udało jej się zdobyć wymarzoną pracę w rodzinnym mieście. 31 stycznia 2018 roku Artur napisał do Kamili SMS-a. Jeśli mnie kochałaś, to poświęć mi choć 2 minuty. Następnie pisał dalej. Błagam, Kamilka, tylko ty się liczysz, proszę. To nie takie proste przestać cię kochać. proszę, daj mi to naprawić. Kolejne SMS-y wysyłał w następnych dniach i wszystkie one miały podobny charakter. Artur przepraszał i prosił o wybaczenie. Kamila nie była zainteresowana, ale Artur zasypywał ją SMS-ami, w których co prawda nie groził jej, tylko prosił o wybaczenie. Jednak Kamili nie podobało się to, że nie potrafił zrozumieć tego, że między nimi wszystko jest już skończone. W piątek 2 lutego mężczyzna ponownie zainicjował kontakt. O godzinie 12:27 Kamila otrzymała od niego SMS-a z pozdrowieniami. Mężczyzna napisał, że jest na wyjeździe służbowym w Szczecinie. Pojechał tam ze swoim szefem po meble. W drodze powrotnej kupił kilka puszek piwa. Gdy dotarł do domu, wypił to piwo i przez kilka godzin przebywał w domu. Będąc już na lekkim rauszu, znowu zaczął wydzwaniać do Kamili. Odebrała, ale Artur nie pamiętał później, o czym z nią rozmawiał. Chciał ją zobaczyć, powiedzieć, że ją kocha i przekonać do tego, by do niego wróciła. Wieczorem około godziny 19 Kamila wyszła na spacer ze swoim psem. Gdy wróciła, około godziny 20 rozmawiała jeszcze przez telefon z mamą. Następnego dnia, w sobotę 3 lutego 2018 roku, pewna kobieta przyprowadziła córkę na korepetycje z chemii. Były jak co weekend umówione z Kamilą, ale dziewczyna nie otwierała drzwi. Uczennica i jej mama pomyślały, że być może korepetytorka zapomniała o zajęciach albo wypadło jej coś ważnego. Nie czekając zbyt długo, postanowiły wrócić do domu. W niedzielę 4 lutego pani Violetta, mama Kamili, była już bardzo poważnie zaniepokojona brakiem kontaktu ze strony swojej córki. Tego ranka mama kilkukrotnie do niej dzwoniła, telefon milczał. Nawet babcia Kamili, pani Maria, napisała do niej SMS-a o treści. Dziecko, dlaczego się nie odzywasz? Przygotowując obiad, naleśniki po meksykańsku, mama pomyślała, że zaprosi Kamilę. Dziewczyna bardzo lubiła tę potrawę i rankiem pani Violetta przygotowywała farsz do naleśników. W tym czasie starsza córka cały czas nie odzywała się do niej, dlatego kobieta powiedziała do młodszej córki Natalii, by idąc na spacer ze swoim pieskiem, podeszła do mieszkania Kamili i zaprosiła ją na obiad. Dziewczynka wyszła z domu i miała do pokonania zaledwie 100 metrów. Gdy wreszcie dotarła do kamienicy, w której mieszkała jej starsza siostra, stanęła przed drzwiami jej mieszkania. Pukała, ale nikt się nie odzywał. Natalka słyszała tylko dropsa, który biegał po mieszkaniu i szczekał. Zaniepokojona dziewczynka wróciła do domu i o całej sytuacji opowiedziała mamie. Nie tracąc czasu, udała się do kamienicy. Zdziwiło ją, że drzwi były zamknięte zarówno na górny, jak i na dolny zamek. Kamila zwykle korzystała tylko z jednego z nich. Gdy pani Violetta weszła wreszcie do mieszkania, zaniepokoiło ją dziwne zachowanie psa Kamili, który biegał po mieszkaniu, ewidentnie chcąc kobiecie coś pokazać. Wszystkie drzwi wewnątrz mieszkania były otwarte, zarówno w pokojach, jak i w łazience. W przedpokoju leżały fragmenty taśmy klejącej. Kobieta najpierw zerknęła do pierwszego pokoju. Na biurku stał włączony laptop. Po chwili udała się do sypialni i to, co tam zastała, zmroziło jej krew w żyłach. Znalazła swoją 24-letnią córkę, Kamilę. Leżała na łóżku, na wznak. Jej twarz była zakryta poduszką. W pierwszej chwili pani Violetta miała nadzieję, że córka śpi. Ale kiedy odkryła poduszkę, przeraziła się. Dziewczyna nie żyła. Miała spuchniętą twarz i zakneblowane usta. Jej ciało było obnażone od pasa w dół i przykryte prześcieradłem. Ręce miała związane. Taśma okalająca jej nadgarstki była poszarpana i pogryziona. Z pewnością drops próbował uwolnić Kamilę. Jej palce były spuchnięte. Pani Violetta wybrała numer alarmowy i powiadomiła funkcjonariuszy z komendy w Lubaniu. Na miejscu pojawił się lekarz, policja oraz prokurator. Nie było żadnych wątpliwości, że śmierć Kamili nie nastąpiła w sposób naturalny. Dziewczyna została zamordowana. Należało teraz ustalić, kto i dlaczego dopuścił się zbrodni. W ustaleniu samego mechanizmu śmierci miała pomóc sekcja zwłok. Policjanci zapukali do drzwi wszystkich mieszkań w kamienicy, pytali, czy ktoś słyszał lub widział cokolwiek dziwnego w ostatnich dniach, ale sąsiedzi zgodnie odpowiadali, że nie. Mama Kamili od razu wskazała osobę, która mogła jej zdaniem stać za zabójstwem jej córki. Jedyną osobą, która według niej mogła chcieć śmierci Kamili, był jej były chłopak, Artur, który nie potrafił pogodzić się z ich rozstaniem. Mężczyzna został zatrzymany w kościelniku, gdzie mieszkał. Wraz z kolegami siedział wówczas w piwnicy wielorodzinnego budynku. Spożywali piwo. Artur nie protestował w czasie zatrzymania. Przeciwnie, wyciągnął nawet w kierunku policjantów złączone nadgarstki. W momencie zatrzymania miał przy sobie telefon swojej byłej dziewczyny, ukradł go po dokonaniu zbrodni. W czasie pierwszego przesłuchania, składając wyjaśnienia, Artur przyznał się do zabójstwa. Jednak mężczyzna był tak pijany, że nie można go było przesłuchać od razu. Wytrzeźwiał po ponad 24 godzinach i wówczas opowiedział o okolicznościach zdarzenia. 5 lutego mężczyzna złożył obszerne wyjaśnienia. Przeprowadzono również wizję lokalną w mieszkaniu Kamili. Artur stawił się na niej w piżamie, narzucił na siebie jedynie bluzę, a na stopach miał kapcie. W mediach nie podawano szczegółów opisywanej przez niego wersji wydarzeń. Po zakończeniu wszystkich czynności mieszkanie Kamili zostało zamknięte, a na drzwiach pojawiły się plomby. Tego samego dnia sąd rejonowy w Lubaniu zastosował wobec niego 3-miesięczny areszt. Postawiono mu zarzut zabójstwa z gwałtem, a za popełnienie tego czynu groziło mu dożywocie. Sekcja zwłok wykazała, że Kamila została zamordowana w nocy z 2 na 3 lutego. Dalsze ustalenia miało wykazać śledztwo, a także wyjaśnienia złożone przez Artura w charakterze podejrzanego o te zbrodnie. Potem, gdy prokuratura otrzymała wyniki sekcji zwłok, zmieniono zarzut z zabójstwa z gwałtem na zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Morderca musiał z pewnością zatykać Kamili usta i nos i zrobił to z bardzo dużą siłą. Dziewczyna miała otarcia na twarzy oraz obrzęk mózgu spowodowany duszeniem. Ustalono również, że Artur bił ją po głowie i ciele pięścią oraz otwartą dłonią. Babcia Kamili, pani Maria Leszczyńska, mówiła, że już nie ma łez, bo cały czas płacze. Natomiast pani Elżbieta Wojtanowska, matka chrzestna dziewczyny, mówiła, że rodzina nigdy nie podniesie się z tej tragedii i nigdy już nie będzie tak jak kiedyś. 12 lutego 2018 roku Lubań pożegnał Kamilę. Tego dnia na miejscowym cmentarzu młodą kobietę żegnała rodzina, znajomi i zupełnie obcy ludzie, którymi wstrząsnęła śmierć młodej dziewczyny. Kamila leżała w trumnie w pięknej białej sukni ślubnej. Kupiła ją babcia, wspominała, że jej wnuczka zawsze marzyła o tym, że wyjdzie za mąż. Opowiadała babci o tym, że chciałaby piękną białą suknię z długim welonem. Nigdy nie doczekała tej chwili, ponieważ zginęła z rąk człowieka, którego jeszcze niedawno kochała. Babcia postanowiła spełnić to marzenie o białej sukni i tak Kamila trafiła przed ołtarz ubrana tak jak marzyła. Ale nie stanęła na ślubnym kobiercu, tylko leżała w trumnie, co miało szczególnie tragiczny wymiar. Sąsiedzi pary byli wstrząśnięci. Wypowiadając się do mediów, wspominali, jak Artur odprowadzał Kamilę do pracy, jak potem wyprowadzał na spacer jej psa. Sąsiedzi często widywali ich razem, idących za rękę, przytulających się. Wyglądali na szczęśliwych. Z mieszkania nigdy też nie słychać było żadnych awantur czy kłótni, dlatego bardzo zdziwiła ich informacja o tym, że Kamila rozstała się z Arturem, a on w zemście zabił ją. Mieli go za porządnego, spokojnego, młodego mężczyznę, jednak pani Violetta, mama Kamili, zauważa, że sąsiedzi nie wiedzieli przecież, co naprawdę działo się za drzwiami mieszkania. Według jej relacji Artur często wracał do domu pijany, a kiedyś nawet okradł Kamilę. Zdarzało się, że ją uderzył, stosował wobec niej przemoc psychiczną i fizyczną. Ponadto jeszcze zanim związała się z nim, miał sporo problemów z prawem, był karany. W komentarzach pod artykułami o śmierci Kamili ludzie pisali, że mordercy należy się kara śmierci. Zszokowani internauci nie potrafili zrozumieć, jak ktoś mógłby zamordować osobę, którą podobno kochał. Ale w polskim kodeksie karnym nie widnieje kara śmierci. Najwyższy wyrok to dożywocie. Mama Kamili mówiła w jednym z wywiadów: nie potrafię wyrazić, co czuję. Brakuje serca. Zabrał jego część. Dożywocie nam dziecka nie odda. Prokuratura i policja wspólnie ustaliły, że wieczorem w dniu zabójstwa Artur pojawił się w kamienicy przy ulicy Kopernika w Lubaniu. Zapukał do drzwi mieszkania Kamili i poprosił ją o otwarcie drzwi. Chciał zobaczyć ją ostatni raz, przeprosić i pokojowo się rozstać. Tak jej mówił przez zamknięte drzwi. Być może powiedział nawet, że ma dla niej pieniądze, które jest jej winien. Nie wiadomo, co ostatecznie przekonało Kamilę do tego, że wreszcie otworzyła mu drzwi. Wówczas 34-latek wtargnął do środka, następnie uderzył ją mocno w głowę i obezwładnił ją. Związał jej ręce taśmą klejącą i fragmentem jej ubrania. Zaciągnął Kamilę do sypialni i rzucił na łóżko. Zaczął ją dusić. Prawdopodobnie wówczas straciła przytomność. Artur wykorzystał moment, kiedy nieprzytomna nie mogła się bronić i zgwałcił ją. Nie wiadomo, jak długo przebywał w mieszkaniu Kamili. Wiadomo natomiast, że tamtej nocy zgwałcił ją dwukrotnie. Bił ją, dusił przez kilka minut. Po zbrodni wypił wino znajdujące się w jej mieszkaniu. Następnie po prostu wyszedł, zostawiając zamordowaną dziewczynę, poszedł do domu i upił się. W środku pozostał pies Kamili, Drops. Pies znał go, jednak to dziwne, by nie szczekał w momencie, kiedy doszło do napaści, ale sąsiedzi twierdzą, że niczego nie słyszeli. Wychodząc, Artur zamknął mieszkanie na dwa zamki. Kamila nigdy tak nie robiła. Zawsze używała tylko jednego z nich. Prowadzony przez policjantów Artur został zaczepiony przez dziennikarza i zapytany o to, dlaczego zabił. Odpowiedział, że nie wie. Mieszkańcy Lubania byli wstrząśnięci tą ogromną tragedią. Gromadzili się przed kamienicą, w której Artur w brutalny sposób odebrał życie Kamili. Ktoś nawet pozostawił róże przed drzwiami jej mieszkania. Przeprowadzone badania psychiatryczne wykazały, że choć Artur był pod wpływem alkoholu w chwili popełnienia zbrodni, to mimo wszystko był poczytalny. Choć alkohol mógł ograniczyć w pewnym stopniu zdolność kierowania jego postępowaniem. Jednocześnie biegli nie mieli wątpliwości, że mężczyzna w tym wieku powinien przewidywać następstwa działań alkoholu na jego organizm. Spożycie alkoholu przed zabójstwem nie mogło więc w żadnym wypadku być okolicznością łagodzącą. Działania operacyjno-śledcze doprowadziły do ustalenia, że na kilka dni przed zabójstwem Artur uderzył Kamilę. Nie po raz pierwszy zresztą. Jeśli natomiast chodzi o to konkretne zdarzenie, to jak ustalili policjanci, Kamila spotkała Artura w jednym z lokali na terenie miasta i wówczas uderzył ją otwartą dłonią w tył głowy. W październiku 2018 roku prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia. Mama Kamili zdecydowała się zostać oskarżycielem posiłkowym w tej sprawie i proces przed Sądem Okręgowym w Jeleniej Górze rozpoczął się 22 listopada 2018 roku. Na pierwszej rozprawie sąd przesłuchał 10 świadków. Oskarżony siedział na sali rozpraw ze spuszczoną głową. Mężczyzna współpracował z organami ścigania, jednak na różnych etapach śledztwa podawał nieco inne szczegóły tej zbrodni. Inną wersję przedstawił psychologom, prokuratorowi czy też w czasie wizji lokalnej. Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze nie dopatrzył się szczególnego okrucieństwa w tej sprawie i zmienił kategorię czynu. Z uwagi na drastyczność tej zbrodni proces odbył się jednak za zamkniętymi drzwiami, dlatego nie znamy dokładnych szczegółów tego procesu. Wiemy natomiast, że obrońca Artura, Jan Kaczyński, miał podnieść, że fakt, iż Kamila wpuściła Artura do mieszkania, był przejawem braku roztropności z jej strony. Sąd uznał jednak, że zachowanie młodej kobiety było wynikiem zaufania do Artura. Sąd przypomniał, że Kamila ukończyła trudne studia z tytułem magisterskim, była osobą bardzo zaradną, niezależną, doskonale radziła sobie w życiu. To zabójstwo bardzo wpłynęło na zdrowie mamy dziewczyny, która nie była w stanie kontynuować swojej pracy i musiała zmienić pracę na taką poniżej jej kwalifikacji i z niższym wynagrodzeniem. Jej zraniona psychika nie pozwalała jej pozostać na dotychczasowym stanowisku. Sąd dodał, że Artur K., popełniając zbrodnie, nie był młodzieniaszkiem, tylko mężczyzną o ukształtowanej osobowości. Na miejsce zbrodni przyniósł taśmę klejącą, co oznaczało, że zaplanował te zbrodnie. Wiedział, że taśma mu się przyda. Zgwałcił Kamilę dwukrotnie, nie opamiętał się po pierwszym razie. Nie ma zatem pobłażliwości dla zdemoralizowanych sprawców szczególnie odrażających przestępstw, uznał sędzia. W lutym 2019 roku Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze po rozpoznaniu sprawy skazał Artura K. na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Prokurator, jakkolwiek zadowolony z wyroku, uważał, że należało zmienić kategorię czynu na zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem i zaznaczyć w wyroku, że zabójca będzie mógł się ubiegać o wcześniejsze zwolnienie dopiero po 35 latach. Obrona natomiast uważała, że wyrok dożywotniego pozbawienia wolności jest zbyt surowy w stosunku do popełnionego czynu. Obie strony wniosły apelację. W czerwcu 2019 roku sąd apelacyjny wydał prawomocny wyrok w tej sprawie. Sąd w części opinii zgodził się z prokuratorem i zmienił zaskarżony wyrok jeleniogórskiego sądu, przyjmując, że prokuratura ma rację, iż oskarżony popełnił czyn z artykułu 197 paragraf 1 kodeksu karnego, to jest dopuścił się gwałtu działając ze szczególnym okrucieństwem. Tym samym wyrok został zaostrzony i Artur K. będzie mógł się ubiegać o wcześniejsze zwolnienie po 30 latach, a nie po 12, jak mogło się to wydarzyć w przypadku wcześniejszego wyroku. Co prawda prokurator chciał, aby było to po 35 latach, jednak 30 wydało się być zadowalające. Obrońca Artura K. po usłyszeniu wyroku sądu apelacyjnego przyznał, że nie podejmie już żadnych dalszych działań w tej sprawie i jak powiedział, cytuję, myślę, że wyrok jest zgodny z ustaleniami obydwu instancji i materiałem dowodowym. Koniec cytatu. Cała ta historia jest również dramatem rodziny Artura. W jego wsi nikt nigdy nie widział, by zachowywał się agresywnie, dlatego wszyscy byli zszokowani informacją o tym, że pochodzący z ich miejscowości 34-latek dopuścił się tak okrutnego czynu. Również rodzice Artura bardzo przeżyli ten dramat. Matka oraz poruszający się na wózku inwalidzkim ojciec uważali, że ich syn zasługuje na najwyższy wymiar kary. Ojciec wspomniał nawet, że dzień po zabójstwie, a jednocześnie dzień przed zatrzymaniem, kiedy jeszcze nikt nie wiedział o tej sprawie, W sobotę 3 lutego 2018 roku Artur powiedział do swojego ojca: będziecie mieli wielki smutek. Nikt nie domyślał się nawet, co miał wówczas na myśli, ale kiedy następnego dnia do drzwi ich mieszkania zapukali policjanci, rodzice wiedzieli już, że stało się coś bardzo poważnego. Kilka dni wcześniej ojciec słyszał fragment rozmowy telefonicznej, w trakcie której syn miał powiedzieć: będziesz tego żałowała. I z pewnością słowa te były skierowane do Kamili. Ustalono, że Artur w dniu zabójstwa pojechał do Kamili taksówką. Po tym jak z niej wysiadł, poszedł jeszcze do sklepu po alkohol, mimo że był już przecież pijany. Sklep był zamknięty, ale Artur miał przy sobie jeszcze alkohol, który kupił wcześniej. Wypił go i poszedł do domu Kamili. Zjawił się tam około godziny 22. Mówił, że kochał się z nią, a dopiero potem ten drugi stosunek nie był za jej przyzwoleniem. Jednak prokurator i sąd nie mieli wątpliwości, że tamtej nocy zgwałcił byłą dziewczynę dwukrotnie. Gdy zobaczyłem, że nie daje znaku życia, zacząłem reanimację. Zrobiłem jej 2 wdechy i co najmniej 10 ucisków klatki piersiowej. Ponieważ Kamila nadal nie dawała znaku życia, to uciekłem z jej domu, mówił Artur. Twarz przykrył następnie poduszką, by na nią nie patrzeć, a obnażone ciało prześcieradłem. Następnie wyszedł, zamykając za sobą dokładnie drzwi, a na stacji benzynowej kupił jeszcze 12 piw i wrócił do domu jakby nigdy nic. Ta niezwykle tragiczna sprawa pokazuje, jak bardzo niebezpieczne są toksyczne związki i trudno ocenić, czy tej tragedii można było zapobiec. Obrońca Artura twierdził, że Kamila niepotrzebnie wpuściła byłego partnera do mieszkania, ale czy gdyby wówczas go nie wpuściła, to czy on nie szukałby kolejnej okazji do zemsty, czy uniknęłaby tej śmierci? Myślę, że taki człowiek nie odpuszcza. I pamiętajcie, by nigdy nie bagatelizować tego typu zachowań, jakie przejawiał Artur. Jeśli jesteście w podobnej relacji, zwróćcie się o pomoc do bliskich, do policji i nie myślcie, że takie rzeczy dzieją się tylko w filmach albo przytrafiają się komuś innemu. Wasze bezpieczeństwo powinno być dla was najważniejsze. Pamiętajcie o tym. Rodzina Kamili również nie spodziewała się tego, że ich córka, siostra, wnuczka zakończy swoje życie w tak tragiczny sposób. I niech historia Kamili pozostanie z wami jeszcze na długo. Pamiętajcie o tej niezwykle zdolnej, ambitnej, zaradnej dziewczynie, która przecież pracowała, dorabiała sobie na korepetycjach, była niesamowicie zaradną dziewczyną, a skończyła w tak tragiczny sposób, bo spotkała na swojej drodze nieodpowiedniego człowieka. I to już wszystko w tej sprawie. Bardzo wam dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka. Pamiętajcie o tym, żeby zerknąć na kanał Naśladowca. Jeżeli możecie, wpłaćcie jakąś drobną kwotę na zrzutkę, do której link znajdziecie pod filmem, a tymczasem trzymajcie się ciepło i uważajcie na siebie. Cześć!